Biało, biało, bielusieńko, piątek, piąteczek, piątunio, zatem w kąciku między nami mamami będą dzisiaj przez najbliższą godzinę
Beata Pęcek,
Halina,
Beata, a przegrywał nam będzie Józef. Zapraszamy serdecznie do naszej audycji.
Jego anioła głos, usłyszałem ją, powiedziała patrz, tak to on na rozstaju dróg. Stoi dobry Bóg, rozkaże ci drogę. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, 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 no. Już pod koniec dnia widzę obraz twój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. Jego anioła głos, usłyszałem ją, powiedziała patrz, tak to on na rozstaju. Stoi dobry Bóg, rozkaże ci drogę. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę usta, w których nieraz swój dopiłem ból. Już pod koniec dnia słyszę cichy szept, to chyba sen. No, 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 no. Już pod koniec dnia widzę obraz twój, widzę dłonie, czuję serce, to ideał mój. Już pod koniec dnia, lecz nie sam, lecz nie sam. Jego anioła głos, usłyszałem ją, powiedziała patrz, tak to on na rozstaju. Rozkaże ci drogę. Jego anioła głos, usłyszałem ją, powiedziała patrz, tak to on na rozstaju dróg. Swój dobry Bóg rozkaże ci drogę.
Światowy Dzień Chorego, święto chrześcijańskie, obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku. Zapraszamy zatem do artykułu.
Choroby są zjawiskiem typowo ludzkim i stanowią znak działania zła na świecie i w człowieku. Pokazują też, że nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy pomocy innych. Uzdrowienia pokazują natomiast bliskość Królestwa Bożego. Jak przypomniał papież Benedykt XVI, Jezus Chrystus przybył na ziemię, aby zwyciężyć zło u korzeni, a uzdrowienia są zapowiedzią Jego zwycięstwa osiągniętego przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Chociaż medycyna poczyniła olbrzymie postępy w leczeniu rozmaitych chorób, to Słowo Boże uczy nas, że istnieje decydująca i zasadnicza postawa, z którą należy stawiać czoło chorobie. Jest to postawa wiary. Jezus zawsze mówi o niej ludziom, których uzdrawia. Twoja wiara cię ocaliła.
Skoro jednak Bóg jest tym, który uzdrawia, On jest dawcą życia i zdrowia. To po co więc mamy się modlić do Maryi i nazywać ją uzdrowieniem chorych? Jezus mówił, Wszystko, o cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, dawam. Kto lepiej zna to imię niż ta, która mu to imię nadała? Święty Jan Paweł II w encyklice Matka Odkupiciela naucza. Maryja staje między swym synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje pomiędzy, czyli pośredniczy, nie jako obca, lecz ze stanowiska matki. Świadoma, że jako matka może lub nawet więcej ma prawo powiedzieć synowi o potrzebach ludzi. Jej pośrednictwo ma więc charakter wstawienniczy. Maryja wstawia się za ludźmi, ale nie tylko to. Jako matka równocześnie chce, aby objawiła się mesjańska moc jej syna. Jest to zaś moc zbawcza, skierowana do zaradzenia ludzkiej niedoli, do uwolnienia od zła, jakie w różnej postaci i w różnej mierze ciąży nad życiem ludzkim.
Chorzy często nawiedzają sanktuaria maryjne, aby przez orędownictwo Matki Bożej odzyskać zdrowie. W sanktuariach pozostawiają wiele świadectw swojej ufności pokładanej w Maryi. Szczególnym miejscem pielgrzymek chorych z całego świata jest Lourdes. Kiedy Maryja ukazała się tam 11 lutego 1858 roku, pobłogosławiła źródło wody i powiedziała do ubogiej pasterki Bernadetty: idźcie pić u źródła. Usłyszała też, że wielu chorych doświadczy w tym miejscu uzdrowienia. Źródełko, które wówczas wybiło, nigdy nie wyschło i wciąż jest narzędziem licznych uzdrowień. Święty Jan Paweł II, przemawiając w Lourdes 15 sierpnia 2004 roku, powiedział: ta woda, która wypływa wciąż świeża, stała się jednym z symboli Lourdes, symbolem nowego życia, jakie Chrystus daje tym, którzy powracają do Niego. Tak też Eucharystia jest źródłem życia, a Maryja jest pierwszą strażniczką tego źródła. Ona wskazuje je wszystkim, prosząc, by wyrzekli się pychy, stali się pokorni, by mogli zaczerpnąć z miłosierdzia jej Syna. W dniu Światowego Dnia Chorego wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy wspierają nas duchowo, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia, a także internetu, wszystkim tym, którzy zmagają się z chorobami, życzymy dużo zdrowia, obfitości oraz cierpliwości. Niech dobry Bóg wam błogosławi.
Tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas. Żeby szczęśliwym być i szczęście dać, tak mało trzeba nam i dużo tak. Nim wygramy własny los, musimy wierzyć w tyle słów, czy złe, czy dobre są. Nim przyjdzie ktoś w nasz sen powszedni dzień, nie powiem może nic, bo przecież wie. Tak mało trzeba nam, a dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas. Żeby szczęśliwym być i szczęście dać, tak mało trzeba nam i dużo tak. Nie uwierzę w smutek dnia, uśmiechem słońca dotknę ust, nim świt przemieni nas. Świat będzie śnił swój sen powszedni dzień, wy w nim będziecie szli, nie wiedząc, że tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas. Żeby szczęśliwym dać, tak mało trzeba nam i dużo. dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie wark. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo tak.
Imiona biblijne oraz imiona świętych dla niektórych rodziców mają szczególne znaczenie przy wyborze imienia dla dziecka. To dlatego, że święci są wzorem moralnym i osobowym, a także otacza się ich szacunkiem, czcią i kultem. Przedstawiamy wam najpopularniejsze imiona biblijne, które świetnie sprawdzają się nie tylko na chrzest, ale i bierzmowanie.
Imiona biblijne cieszą się coraz większą popularnością. Niektórzy rodzice uważają, że jest to swego rodzaju hołd dla przodków, a przy tym powrót do korzeni. Imiona biblijne pochodzą od osób, które w wyjątkowy sposób realizowały określone przez Kościół wartości. Święci są wzorem moralnym i osobowym. Otacza się ich szacunkiem, czcią i kultem. Praktyka wyzwania świętych w modlitwie jest odrzucana przez kościoły protestanckie. Najpopularniejszymi imionami biblijnymi u chłopców są Szymon, Jan, Filip i Jakub.
Z rankingu najpopularniejszych imion w 2021 roku zniknęło z pierwszej dziesiątki imię Maria, które oznacza być pięknym, stąd objaśnia się jako piękność. Zgodnie z inną hipotezą, Maria pochodzi od egipskiego imienia Meriam, które tłumaczy się jako ukochana przez Boga. Co ciekawe, aż do XVI wieku w Polsce dzieciom nie nadawano raczej tego imienia. Wcześniej uchodziło za zakazane, gdyż było zarezerwowane głównie dla Matki Boskiej. Warto przypomnieć, że imiona noszone przez samych świętych stanowią zdecydowaną mniejszość na liście imion biblijnych. Jednak nie ma to większego znaczenia, bowiem większość świętych jest patronami czy błogosławionymi wzorcami do naśladowania. Świętymi zostawali w większości ludzie żyjący po Chrystusie, pochodzili z różnych krajów i mieli zupełnie inne kultury.
Zdjęcia.
kiedy zasycha w gardle?
Woda. Woda jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych w przyrodzie. Przede wszystkim to główne źródło przetrwania wszystkich żywych organizmów. Wyróżnia się na tle innych cieczy swoistymi specyficznymi właściwościami fizycznymi, jak i również chemicznymi. Występuje w wielu obiektach układu planetarnego, będąc obecna nawet w materii międzygwiazdnej. Woda to jeziora, rzeki, morza, oceany, sztuczne zbiorniki i lodowce. Występuje jako pierwiastek w postaci pary wodnej i chmur w atmosferze ziemskiej. Jest to także ważny składnik budowy płaszcza naszej planety Ziemi. Najważniejszą i główną perspektywą biologiczną jest woda, która służy do picia. Umożliwia ona życie wszystkim organizmom. Jest to przezroczysta ciecz przybierająca stały i gazowy stan skupienia. Jako ciało stałe określana jest jako lód, natomiast jako gaz parą wodną. Dzięki temu w pokojowej temperaturze utrzymuje się w stanie ciekłym, będąc fundamentalnym czynnikiem życia wielu istnień na Ziemi. Woda nie ma zapachu, a w małych ilościach ma bezbarwny kolor. Duże skupiska wodne charakteryzują się przede wszystkim błękitnym odcieniem.
Charakterystyczna ciecz nie tylko jest uwarunkowana przetrwaniem i życiem, posiada także wiele korzystnych właściwości zdrowotnych dla człowieka. Ten niezbędny składnik pokarmowy w organizmie człowieka odgrywa bardzo dużą rolę.
Transportuje składniki odżywcze, przyczynia się do wydalania produktów przemiany materii, które są toksyczne dla ludzi. Należy pamiętać, że ciało człowieka składa się w 70% właśnie z wody. Utrata nawet 20% grozi ciężkim odwodnieniem organizmu, co jest niebezpieczne dla zdrowia. Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek. Transportuje substancje odżywcze, hormony, wszystkie enzymy, a co ważne, reguluje temperaturę ciała. Ten niezwykle ważny pierwiastek odżywia ciało, dodaje energii, odchudza, utrzymuje prawidłową równowagę pH ustroju, zapobiega chorobom serca, dba, aby nasza skóra była zdrowa, poprawia metabolizm. Woda także działa przeciwbólowo, usuwa wszystkie zbędne toksyny, zapobiega chorobom nerek, chroni przed nowotworami, zapobiega zaparciom, pomaga utrzymać ciążę, jak i również poprawia koncentrację i pamięć. Zalecane jest wypijanie dziennie około 2 litrów wody. Zawiera ona wiele cennych składników mineralnych. Zawarte w wodzie sole mineralne wzmacniają kości. Stosując powyższe wskazówki, z pewnością będziemy mogli zachować swoją urodę i cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata.
Zatem szklaneczki w ruch i pijemy wodę.
Dzieje się, świeci cały kręg. ja wciąż świetnie się z tym czuję.
Kilka dni coroczne święto zakochanych. Oczywiście zawczasu w sklepach pojawiły się czerwone balony z helem i lezaki w kształcie serc. Restauracje i kluby życzliwie zasypały nas pomysłami na to, jak spędzić ten magiczny dzień, a listy miłosne z super ofertami od serca wysyłają swoim klientom nawet banki. A my mamy coś dla Was. Dla Was pomysł, jak spędzić walentynki z dziećmi.
Walentynki są bardzo radosnym świętem, dlatego w celebrowanie tego dnia włączają się także dzieci. Na początku warto, by maluchy poznały historię walentynek, a także związane z nimi ciekawostki. Aby uczcić ten wyjątkowy dzień w szkole, w przedszkolu, w domu, wystarczy odrobina chęci i kreatywności. Podam Wam tutaj kilka właśnie takich przykładów, jak możecie spędzić ten zakochany dzień z dziećmi.
Ciekawym pomysłem jest zrobienie laurek walentynkowych. Taka kartka z pewnością ucieszy obdarowaną nią osobę, ale da też mnóstwo frajdy dziecku, które będzie ją przygotowywało. Jak powinna wyglądać walentynka? Przede wszystkim musi nawiązywać do święta miłości. Zwykle znajduje się na niej dużo serduszek i kolor czerwony. Możecie skorzystać z naszych pomysłów. Na oryginalną walentynkę do środka koniecznie wpiszcie życzenia walentynkowe.
Dzięki zabawom walentynkowym dziecko na długo zapamięta ten wyjątkowy dzień. Doskonałą propozycją na urozmaicenie czasu będą gry walentynkowe. Mogą to być quizy na temat tego święta. Obowiązkowym punktem walentynek są także wróżby walentynkowe. Dzięki nim można poznać imię ukochanej lub ukochanego.
Nie może też zabraknąć walentynkowych konkursów, na przykład na najpiękniej wyrecytowany wierszyk walentynkowy. Możecie także przygotować konkurs na najpiękniej wykonaną kartkę walentynkową. Nieodłącznym elementem walentynek jest serce. Jeżeli jeszcze macie energię na walentynkowe atrakcje, spróbujcie zrobić walentynkowe serduszko. Będzie to idealny prezent dla bliskich osób, przyjaciół, rodziców, dziadków. Możecie przygotować serce z masy solnej. Taka ozdoba ucieszy każdego. Jeśli chcecie zrobić laurkę w kształcie serca, skorzystajcie z naszych szablonów. Ułatwi Wam to pracę.
Zatem w dniu zakochanych życzymy Wam wszystkim dużo, dużo miłości.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I need.
between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Świętego Walentego zbliża się wielkimi krokami. Mieliśmy pomysły dla naszych milusińskich, ale również i ci duzi obchodzą święto. Zapraszamy zatem do kilku cytatów właśnie o miłości.
Bo miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje.
Chcesz pokonać kryzys? Zacznij od spotkania z sobą. Trzeba powrócić na drogę do siebie, dotrzeć do intymnego wnętrza, gdzie w nieustannym wysiłku przekształcenia jest prawda. Jak nigdy dotąd człowiek jest dzisiaj wezwany do wyjścia w siebie, pisze ksiądz John Francis Newell w książce Życie odnalezione. Autor uczy w niej, jak odrzucić poczucie winy, dojść do prawdy o sobie oraz zadbać o swój dobrostan. Zapraszamy na krótki reportaż.
Wcześniej czy później fałszywy krok, złe samopoczucie lub pojawienie się lęku na nowo obudzą pytania, które pozornie znalazły już swoje odpowiedzi. Pytania o siebie i własne życie, narzucające się naszej świadomości z taką mocą, że staną się niemożliwe do odparcia. Tak wygląda początek powrotu do siebie. Wtedy zastanowił się, powiedziano o synu marnotrawnym, patrzącym na niejadalne strąki. I tu rozpoczął się jego powrót do siebie i do ojca.
Nadejście kryzysów często zauważa się na początku nowych etapów dojrzewania, od których biorą one swoje nazwy. Na przykład kryzys wywołany przez demona południa. Wyrażenie demon południa pochodzi z tradycji ojców pustyni i oznacza pokusę zniechęcenia nawiedzającą mnichów w połowie dnia. Chociaż w tych momentach staje się ono wyraźnie widoczne, to w rzeczywistości są nieustannie obecne w naszym życiu i wyznaczają rytm naszego wzrostu. Jak mógłby wzrastać organizm, gdyby nie owe metamorfozy, na które godzimy się mniej lub bardziej chętnie, gdy chodzi o nasze ciało, a najchętniej w odniesieniu do życia psychicznego. Rodzące się pytania próbują najpierw określić, co jest nie tak. Dumne ze swojej nowej przenikliwości, zbyt często branej za inteligencję, rzucają podejrzenie na nasze życiowe zaangażowania i wybory, które jakoby wprowadziły nas w ślepy zaułek albo pułapkę.
Nasza psychika rozwija się jak gdyby wstępując na kolejne piętra. To trochę tak, jakby musiała od samego powstania wciąż na nowo uczyć się oddzielać, opuszczać. Jakby pewnego rodzaju żałoba, w szerokim znaczeniu tego słowa, będąca, jak zobaczymy, raczej piękną i porywającą zagadką, była faktycznie jej zwyczajnym sposobem bycia. Tak sobie tłumaczę nieodwołalne stwierdzenie tego wersetu Księgi Rodzaju. Dlatego mężczyzna opuszcza swojego ojca i matkę. Podczas gdy Adam i Ewa bez ojca i matki zaledwie obudzili się do świadomego życia. Polecenie dane Abrahamowi: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twojego ojca, ma podobne znaczenie.
Osobie zamierzającej poddać się psychoanalizie zalecano dawniej, by na czas jej trwania zawiesiła podejmowanie wszelkich decyzji. Chodziło o to, by pozostawić świadomość miejsce i czas, aby przebudziła się zgodnie z własnym rytmem inteligencji, by głębiej nasyciła myśl. Przystępując do lektury relacji z samym sobą oraz z innymi, zaś zmysłom, by odnalazły swobodę i smak życia. Dzisiaj zbyt często działa się w pośpiechu, szukając skutecznego uwolnienia i próbując dróg na skróty.
To, co wiąże się z religią, przestrzegane pod kątem obowiązków, oceniane jako najbardziej ograniczające i najmniej skutecznie jarzmo.
Płoną góry, płoną lasy w przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już, brak mi listów twych, ciepła twoich słów. Rzuć między nas. Ciszy twego snu.
Zastanawialiście się, dlaczego lód jest śliski? Czy zadawaliście sobie kiedyś to pytanie?
Nie uwierzycie, ale naukowcy wciąż nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Zacznijmy od tego, że lód to zamarznięta woda. Dlaczego jego powierzchnia jest śliska?
Dawniej tłumaczono to w ten sposób, że położony na lodzie przedmiot, na przykład płoza łyżwy, wywiera nacisk i pod jego wpływem cieniutka warstwa lodu topi się, a powstająca woda daje poślizg. Jednak gdy temperatura powietrza wynosi poniżej minus 4 stopnie Celsjusza, ta zasada nie działa. A przecież ślizgamy się na łyżwach również przy większym mrozie.
Inne wyjaśnienie odwołujące się do ciepła powstającego przy tarciu. Potrzyjcie mocno dłonie jedną o drugą. Czujecie ciepło? Każdemu, nawet najmniejszemu tarciu towarzyszy wydzielenie ciepła. Pocierając lód butami albo łyżwami, powodujemy wydzielanie odrobiny ciepła. I to ono podobno wystarcza, aby stopniała cienka warstwa lodu, a powstająca ciekła woda dała nam poślizg. Ale przecież podczas gołoledzi drogi i chodniki są strasznie śliskie, nawet gdy nikt po nich nie idzie ani nie jedzie.
Ostatnia teoria mówi, że wierzchnia warstwa lodu w zetknięciu z powietrzem rozpuszcza się i dlatego powierzchnia lodu jest śliska. Wystarczy lód czymś przykryć, na przykład posypać piaskiem albo położyć na nim szmatkę, by po chwili bez dostępu powietrza przestał być śliski. Sprawdźcie to sami.
Nasza audycja dobiega końca, zapraszamy zatem do wspólnej modlitwy.
Ojcze Niebieski, przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspólny dar rodziny. Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa. Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały i jako małe kościoły domowe niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości, jaką Chrystus obdarza Kościół. Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny, które napotykają trudności, cierpienie związane z chorobą lub inną okolicznością, jedynie Tobie wiadomą. Podtrzymaj je i uczyń nieświadomymi ścieżkami świętości, na którą je wzywasz, aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości. Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież, oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś. Modlimy się za rodziców i dziadków. Niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa, Boga poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz, a także za doświadczenie beztrestwa, jakie rodzina może dać światu. Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości, w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi, w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele. błogosław świętemu spotkaniu rodzin. Amen.
W kąciku między nami mamami było dzisiaj bardzo dużo o wodzie, ale na pewno nie było to lanie wody. Cieszymy się, że jesteście z nami, szczególnie wy, nasi drodzy radiosłuchacze, którzy wspieracie nas swoją modlitwą i na pewno czujemy waszą obecność. Dziękujemy wam, że jesteście, że nas słuchacie i wspieracie modlitwą. Wszystkich was serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy codziennie na autorskie audycje naszych wolontariuszy, codziennie o godzinie 19. Dziękujemy, a dzisiaj byli z wami
Beata,
Halina,
Beata oraz Józef.
Nie.